Więcej serca i mniej barier.
Dzień dobry, witam Państwa. Beata Gwoździewicz, Więcej serca i mniej barier. W tej drugiej części naszej audycji porozmawiamy o miejscu wyjątkowym, Puckim Hospicjum pod wezwaniem świętego ojca Pio, księdza Jana Kaczkowskiego. A naszymi gośćmi są Anna Joachim-Labuda, dyrektor tej placówki, związana z hospicjum, pani dyrektor, od 2004 roku.
Tak? Od samego początku. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
I pan Maciej Dolewski, który lubi, żeby powiedzieć po prostu z hospicjum Puckiego, ale muszę powiedzieć, że pan Maciej jest zaangażowany w działania społeczne, inicjatywy etyczne i takie budowanie idei współodpowiedzialności wokół tego hospicjum.
Bardzo dziękuję za cudowne przedstawienie. Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Faktycznie uwielbiam, jak po prostu się mnie przedstawia jako Puckie Hospicjum, bo to jest miejsce, które daje możliwość naprawdę robienia dużo dobra i budowanie na jakimkolwiek stanowisku w tym miejscu wspólnie z ekipą księdza Jana Kaczkowskiego i z panią dyrektor daje olbrzymią satysfakcję.
W waszej działalności często pojawia się takie słowo współodpowiedzialność. Co to dla was oznacza współodpowiedzialność?
To jest słowo klucz, które pokazuje, że działamy dla dobra wszystkich, którzy wchodzą w relacje. To znaczy, że budujemy relacje. Często zaczyna się ona od jednego spojrzenia, od jednego gestu. Spotkanie potrafi zmienić wszystko. Mamy nadzieję, że na dobre.
Ale to są trudne spotkania, te pierwsze. Na pewno nie są
piękne.
Łatwe. Piękne.
Tak, my mamy świadomość tego i często rozmawiamy o tym, że bycie, tworzenie opieki paliatywnej, tworzenie hospicjum, bycie blisko osób chorych, to jest wielkie wyróżnienie i to jest wielka szansa na to, żeby dać od siebie coś, co może być najpiękniejsze, co może być bezcenne, co może być po raz ostatni, albo może otwierać ostatnie dni życia naszych pacjentów wspólnie ze swoimi bliskimi albo bez nich.
I wiele dać, a ja otwierając waszą stronę internetową przeczytałam takie hasło, które tkwi w sercu. Chorowanie to wciąż życie, które można wypełnić sensem. To tak. Słowa księdza Jana Kaczkowskiego. No i wy tak wypełniacie sensem te ostatnie dni życia i to zarówno dla tych, którzy odchodzą, ale też dla tych, którzy zostają, bo to jest i ta współodpowiedzialność.
Tak, te słowa, które pani przytoczyła, to są dla nas misją naszej całej organizacji. Od samego początku, jak gdyby one nadają nam światło tego, że wypełnianie właśnie sensem. Nie zawsze my jako zespół Puckiego Hospicjum jesteśmy w stanie ten sens nadać, wypełnić, ale wtedy dajemy też tą przestrzeń na tą bliskość, na te relacje, na ten sens tego życia. Bo budując ogród, czy budując jakieś miejsca, gdzie nasi podopieczni mogą spotykać się ze swoimi bliskimi, gdzie te relacje, które są kluczowe dla nich, właśnie mają miejsce się odbywać, tą naprawę relacji, pogłębienie ich, czy danie sobie właśnie tej przestrzeni na po prostu bycie, to jest właśnie wypełnianie sensem tego okresu życia.
Ale wasze hospicjum jest też wyjątkowe, spełnia marzenia. My rozmawialiśmy, proszę Państwa, przed wejściem do studia i zastanawialiśmy się, czy już wszystkiego nie powiedzieliśmy, zanim tu weszliśmy, ale nigdy się nie da wszystkiego powiedzieć, ale ja wyciągnę to, co mówiliście, że wielcy artyści przyjeżdżają do was, spotykają się z waszymi podopiecznymi, robią tam, powiedziałabym, show, dają ogromne wzruszenia, są wrażliwi, dają, tak, nadają sens tym ostatnim chwilom życia.
Często choroba sprawia, że zostajemy wykluczeni z wielu atrakcji tego świata, z zwykłego życia, którego nie doceniamy.
Bo żyjemy tylko chorobą, tak?
Myślę sobie skupiamy o chorobie, też o niesamodzielności, którą ta choroba powoduje. Dlatego staramy się i robimy taką przekładkę, taką zmianę, że jeżeli osoby chore nie mogą gdzieś pojechać, z kimś się spotkać, to wtedy my staramy się, żeby to miejsce spotkania tych osób wyjątkowych, tych, które znamy z ekranów kin albo znamy muzykę, żeby to byli goście, którzy w naszym domu mogą właśnie współuczestniczyć w tej zwykłej i niezwykłej codzienności. Stąd też wizyty wielu gości.
A kogo na przykład?
No, naprawdę wielu gości z różnych sfer jak gdyby życia. Ostatnio tutaj właśnie wspominaliśmy pana Andrzeja Seweryna, który skradł nie tylko serca naszych podopiecznych, ale też...
Pani Rafał... dyrektor?
Tak, proszę państwa, pan Tadeusz w wykonaniu pana Andrzeja Seweryna prowadzi przez pola i łąki, ale jego przedstawienie treści tego arcydzieła sprawia, że poczułam się zaproszona do poloneza.
Piękne.
Ja byłem na polowaniu pierwszy raz w życiu. Ale też Rafał Blechacz, który jest laureatem Nagrody Chopinowskiej. Jak wiemy, tych laureatów polskich nie ma zbyt wielu, więc ogromny zaszczyt dla nas, że pan Rafał już kolejny raz decyduje się na koncert tylko dla naszych podopiecznych, dla naszych wolontariuszy i bliskich, żeby tylko dla nas zagrać ten koncert półtorej godzinny na fortepianie, który sam dba, żeby właśnie odpowiedni fortepian przyjechał do Puckiego Hospicjum. Co niezwykłe jest, po rozmowie z panem Rafałem się dowiedziałem, że jest tylko kilkanaście dosłownie sal na świecie, gdzie pan Rafał koncertuje, ponieważ tam inne sale nie spełniają wymogów przede wszystkim akustycznych, czy nie mieszczą tak dużej ilości osób, więc gdzie największe sale, najpiękniejsze świata, a gdzie Puckie Hospicjum?
Otwieracie serca.
Otwieramy uszy na Chopina. Często te koncerty w wykonaniu właśnie pana Rafała Blechacza, to jest pierwszy kontakt z taką wysoką kulturą dla osób, które akurat wtedy mieszkają w naszym domu. Ale żeby było też zwyczajnie, a może tak codziennie, ale jednak wykwintnie, to wizyta pani Ewy Wachowicz, która gotuje na ekranie.
Był dobry obiad.
To jest czas, który powoduje, że wszystkie panie domu, które wcześniej okopowały kuchnię, mają okazję wymienić się przepisami,
doświadczeniami
i różnymi wskazówkami, albo uzyskać poradę, jak zrobić najlepsze danie, które kiedyś już miały okazję z przepisu pani Ewy zrobić. Więc...
Tak, ale w waszym hospicjum ważna jest też jakość opieki. To, żeby podopieczni czuli się zaopiekowani, żeby nie czuli też bólu, żeby było im wygodnie w tych ostatnich chwilach. Jak to robicie?
Ja może zanim przejdziemy do tej jakości, która
jeszcze
jest
troszkę,
kluczowa, to tylko chciałem, bo to na początku pani zaczęła rozmowę właśnie o tej współodpowiedzialności, tak, o tym współtworzeniu. I właśnie to jest to, o czym rozmawiamy tutaj, nie? Że zespół, nasz zespół, który czuje misję i chce robić cudowne rzeczy dla naszych podopiecznych, ale właśnie wszystkie osoby, które się dołączają do tego. I tutaj oczywiście możemy wymienić wielkich artystów, ale wiecie państwo, wolontariusze, czy zupełnie normalne osoby, które przychodzą i mówią, zróbmy coś razem, albo jak ja mogę uczestniczyć, jak ja mogę współtworzyć.
No tak, bo wolontariuszem nie jest tak łatwo zostać, dokładnie, prawda? Trzeba przejść kurs, trzeba się nauczyć, trzeba mieć też empatię.
Trzeba mieć gotowość do tego, żeby wejść w pewnego rodzaju ustalenia normy i dać możliwość, żeby inni poprowadzili tą ścieżką, która została sprawdzona i daje poczucie bezpieczeństwa i spełnienie marzeń, na przykład pacjenta i bliskich, ale ja do tego zespołu współodpowiedzialności jeszcze chciałabym dołączyć darczyńców. My jako Polacy z każdym rokiem widzę, że śmielej dołączamy się do filantropii, do wsparcia organizacji pozarządowych. Jesteśmy gotowi i my dzięki właśnie spotkaniu tych ludzi z przeróżnych światów, najbardziej odległych od opieki paliatywnej, czy w ogóle medycyny, możemy być tak różnorodni, satysfakcjonujący i dawać radość naszym pacjentom, bo to właśnie spotkanie wielu specjalistów i nieskończonych możliwości prowadzą do tego, że w Puckim Hospicjum może być dla każdego dobrze, a jakość, o tym rozmawialiśmy z Maćkiem po drodze, jakość jest nie do odrzucenia. I to jest bardzo ważne.
I nie do przecenienia, powiedziałabym.
Też, ale chcę powiedzieć, że jest nie do odrzucenia w kontekście tego, że opieka paliatywno-hospicyjna jednak niestety jeszcze czasem nie jest podejmowana, mimo tego, że ktoś jest ciężko chory czy cierpiący, bo mamy w sobie ciągle obawy, lęki, strach. A to powoduje...
A przed czym,
że ta niewiedza doprowadza do tego, że pozostajemy w domu w wielkim cierpieniu.
Właśnie, ale przed czym to jest strach? Bo przecież, przecież hospicjum to życie, jak mówimy, to dobro, to jakość, dobra jakość odchodzenia i spokój, według mnie. To jest pewnego rodzaju spokój dla bliskich osoby odchodzącej, bo wiemy, że ta osoba, która której niewiele pozostało już, tak, tych dni, jest u was zaopiekowana. Ma poczucie bezpieczeństwa, ma właśnie tę jakość, ma odpowiednie leki podane na czas, jest odżywiona, jest nawodniona odpowiednio, a w domu często my nie potrafimy sobie z tym poradzić, nie wiemy jak, nawet jakbyśmy chcieli najlepiej, jak serce nam podpowiada, nie potrafimy tego zrobić w sposób medyczny, odpowiedzialny, z fizjoterapeutą, tak? Bo to też tak jest z psychologiem. My jesteśmy jedni, chcemy jak najbardziej dobrze dla swoich bliskich. Ja tutaj mówię i mówię, to wy powinniście o tym opowiedzieć.
Tak, ale to, co wszystko pani mówi, to cudownie się słucha i taka jest prawda, ale tak mówią osoby, które zetknęły się z tą opieką, które doświadczyły tego w jakikolwiek sposób, nawet na jakimś, wie państwo, wolontariacie pracowniczym, że pojechaliśmy do danego miejsca, zobaczyliśmy i że to trochę przełamało tą taką, takie stereotypy. Niestety cały czas ten stereotyp jest, którym no można powiedzieć, no nie tyle walczymy, bo my z nikim nie walczymy. My robimy po prostu dużo dobra. Ale jeżeli się nie zetknęliśmy, no to umówmy się, jeżeli słyszą nas młode osoby, słysząc hospicjum, nie budzi to w nas jakichś takich dobrych nastrojów i mamy widok. Ja pamiętam, kiedy myślę, że nie wiem, 10 lat temu pierwszy raz miałem przyjechać do puckiego hospicjum, bo mój przyjaciel w tym hospicjum się znalazł, to ja byłem przerażony. A byłem człowiekiem, który no, ma jakąś świadomość tego świata, różnych chorób i tak dalej, ale byłem przerażony, muszę przyjechać. Ja miałem dokładnie wizję tego, jak ten budynek będzie wyglądał, jak będzie obskurny, jaki będzie w środku zapach, mówiąc ładnie.
I jak było?
A było zupełnie inaczej. Ja dwa razy z tego hospicjum przysięgam, wychodziłem, bo myślałem, że nawigacja się pomyliła, bo mi tu też
było hospicjum.
A to nie było hospicjum, tylko wie państwo, w Pucku domki jednorodzinne, obok piękny pensjonat, a gdzie to hospicjum? Gdzie ten obskurny budynek z kratami?
Mhm. Takie wyobrażenie.
Więc my jak gdyby zdajemy sobie sprawę, że wyobrażenie o hospicjum może być bardzo trudne. I to wyobrażenie, które też mamy, daje nam też tą perspektywę, takie zaopiekowanie się tymi osobami, które do nas przychodzą. Bo my sobie zdajemy sprawę, że oni mogą mieć bardzo dużo lęków. Ktoś powie, może niesłuszny, dlaczego oni tak myślą? Nie wiem dlaczego. Tak myślą.
Każdy ma prawo.
Każdy ma prawo do takich swoich obaw, więc te pierwsze zetknięcie, to z panią Dertą, to przekroczenie takie nawet symboliczne pierw progu, że ktoś dzwoni do nas, że chce zobaczyć, jak to miejsce wygląda, że on nie wie jeszcze, co dzisiaj zrobić ze swoją mamą, babcią, ale on chce przyjść, zobaczyć.
Spróbować.
To wiemy, że to jest bardzo trudne dla niego i my jesteśmy od tego, że nie żeby zachęcić, bo my po prostu robimy dobro.
Pokazać.
Żeby pokazać, jak jest naprawdę. Mhm. I jeżeli ktoś to akceptuje, jeżeli ktoś jest gotowy właśnie na to, to serdecznie zapraszamy i zrobimy wiele, żeby nie tylko osoba chora, ale też bliscy czuli się tutaj cudownie.
Wydaliście taki poradnik dla opiekunów domowych osób starszych, chorych i niesamodzielnych. To praktyczne wsparcie. Tu są niezbędne informacje i fachowa pomoc. Czytam z tego poradnika taką zapowiedź. Bądź blisko, to tytuł tego poradnika. Ważne, żeby być blisko. Wy pomagacie być blisko.
To nasza codzienność. My mamy tak codziennie rano, że jak się pojawiamy, pracownicy, wolontariusze, jak spotykamy się z pacjentami, jeżeli mają tylko takie oczekiwanie, to jesteśmy tak blisko, jak tego właśnie chcieliby. Poradnik to kolejne nasze działanie wychodzące poza opiekę paliatywno-hospicyjną, poza tą taką medyczną, bardzo mocną część związaną z pacjentami, z osobami chorymi, zarówno w puckim hospicjum, jak i w domu. Bo proszę pamiętać, że opieka paliatywna w Pucku rozpoczęła się ponad 20 lat temu od wyjazdów do domu. I my, tak jak już dzisiaj w rozmowie wspominaliśmy, wiemy, że jest taka duża część osób, które chciałyby ciężką chorobę przechodzić u siebie
i pomagacie w tym?
Tak.
Ale na jaką pomoc można liczyć w domu?
Opieka domowa w ramach hospicjum domowego jest związana z kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia, podobnie jak opieka stacjonarna w hospicjum, które mieści się w siedzibie.
To jeszcze dopytam, przepraszam, zapytam.
Całkowicie darmowa.
Właśnie, darmowa. Nie jest, hospicjum nie jest
opieka hospicyjna płatne. Jest darmowa dla osób, które są ubezpieczone. Nawet jeśli nie są ubezpieczone, to dzisiaj nasz system pozwala w kraju zabezpieczyć pacjenta w darmową opiekę. Ale wracając do tego materiału, który ma pani w ręce i do bliskości, to staramy się być blisko też tych osób, które borykają się w swoim życiu z ciężką chorobą własną czy osób bliskich. Chcemy dzielić się naszym doświadczeniem, bo te 20 lat opieki nad osobami ciężko chorymi i umierającymi pozwala nam nazywać naszych medyków ekspertami. To znaczy, że właśnie ci specjaliści mają szeroką wiedzę i tą wiedzę staramy się udostępniać. Pamiętacie państwo, bo już kiedyś miałam okazję na spotkaniu z panią w materiale mówić o tym, że serwis blisko chorego, który jest dostępny w internecie, został przygotowany przez ekspertów Puckiego Hospicjum. To ponad 130 instrukcji podzielonych na zakładki, emocje, czynności, formalności. Można skorzystać z tego 24 godziny na dobę, zupełnie nieodpłatnie, bez konieczności logowania się. Są to porady ekspertów, praktyków, ale wiemy, że wśród Polaków są również ci, którzy lubią formę taką bardzo tradycyjną, bym powiedziała analogową.
I to jest
muszą poczuć papier,
tak,
książkę w ręce. Więc wydaliśmy przy współpracy z jedną z redakcji taki materiał, który może być przewodnikiem w pierwszych chwilach, w pierwszych dniach opieki, ale może być też wspierający wtedy, kiedy w tej opiece pozostajemy długo, bo dzisiaj mamy wiele chorób, na które są lekarstwa, które sprawiają, że postęp chorób zdecydowanie zwalnia. To znaczy, że długo chorujemy i popadamy w taką rutynę, w codzienność. Warto potwierdzać, czy nie zmieniło się coś, czy moglibyśmy dołożyć coś do opieki.
Ale to ważne dla chorego i ważne też dla rodziny.
Dla bliskich.
Chorego, dla bliskich.
Dlatego, że w sytuacji choroby to te trudy dotykają nie tylko samej osoby chorującej, ale też dotykają całe środowisko. Dobrze, jeżeli mamy bliskich wokół siebie, jeżeli są
i rozumiejących,
to członkowie rodziny.
To, prawda?
Rozmawialiśmy o tym lęku związanym ze śmiercią. My wiemy, że ten lęk pojawia się często, dlatego że nie mamy takiego doświadczenia. Brakuje nam domu z rodzinami wielopokoleniowymi, nie mamy okazji się tego nauczyć w zwykłym życiu, a znamy śmierć tylko i wyłącznie taką kinową, ekranową, filmową, stryskającą krwią, z dramatem. A
odchodzenie
proszę mi wierzyć,
osób,
że pod opieką specjalistów nie musi ona tak wyglądać, a wręcz rzadko wygląda tak.
A jak wygląda?
Jest spokojna. Jest nie to, że wyczekiwana, ale jest oczekiwana. To sprawia, że zarówno osoba chora, jak i bliscy wiedzą, z kim tą drogę mogą przejść, gdzie mogą uzyskać pomoc, co zrobić, żeby nie bolało, żeby nie było duszno, żeby rano chciało się otworzyć oczy bez obawy. To jest czas pełen emocji, wzruszenia, które jest również w nas, w personelu, ale i w grupie wolontariuszy.
Ale też
ale
ciepła,
czas
takiego
szczególnej celebry,
bliskości,
serca,
to jest to
uważności.
I tu bardzo się przebija ta bliskość, bo doświadczamy wiele razy, kiedy rodziny naprawdę się jednoczą, kiedy dzieci przyjeżdżają z różnych zakątków świata, żeby pożegnać babcię, mamę i oni naprawdę są blisko. Oni tam jest.
A można oswoić to odchodzenie?
Ja tutaj może...
Można docenić ten czas i wziąć z niego lekcję, bo proszę pamiętać, że po śmierci naszych bliskich my zostajemy z pewnym bagażem, który może być bardzo trudny i ciężki, ale to może być też jak taka bateria, która daje nam możliwość patrzenia z nadzieją w przyszłość i budowania swojego czasu, tak jakbyśmy chcieli, w takim modelu, który byłby dla nas satysfakcjonujący. Możemy pomyśleć o tym.
Często słyszymy, że te ostatnie dni, miesiące, lata życia były dla wielu osób najwspanialsze, najcudowniejsze. I to brzmi dzisiaj dla wielu z państwa, którzy nas słuchają, pewnie jakoś w ogóle nieprawdopodobnie. No bo jak najlepsze czasy, kiedy jesteśmy młodzi, piękni, zdrowi, zwiedzamy, robimy szalone rzeczy i tak dalej. Być może tak jest, ja tego nie wiem. Ale mówię, co słyszę, kiedy nasi podopieczni, kiedy rodziny są u nas i mówią, to był najcudowniejszy czas. To był najwspanialszy czas naszego związku, zbliżenia,
taki
bycia razem.
Taki spot mieliśmy tutaj, prawda? Chyba 2 lata temu, czy rok temu z waszego hospicjum, prawda?
Dwa lata temu.
Taki wzruszający męża, żony,
tak,
którzy mówili
właśnie
o tym historia, odchodzeniu. Historia, tak, taka... wzruszająca, ale radosna i dająca nadzieję.
I taka jest nasza codzienność. Mhm. Wyjątkowa, absorbująca, skupiająca wiele osób, ale dająca też nadzieję na
co
to,
co jest najważniejsze teraz dla hospicjum? Jakie standardy? Co jest dla was teraz takiego, że chcecie zrobić ten krok do przodu i dać jeszcze więcej?
A najpierw poprosimy o to, żebyście państwo dali nam jeszcze więcej, żebyśmy mogli jeszcze więcej zrobić, bo to jest właśnie ten szczególny czas.
Nie mówiliśmy dzisiaj w tej rozmowie o finansach, jeszcze. Oprócz tego, że hospicjum jest darmowe dla pacjentów, tak, że jest finansowane z NFZ-u, ale każdy grosz się liczy, bo dzięki tym dodatkowym funduszom możecie jeszcze więcej. Możecie tę jakość poprawić, możecie tworzyć lepszą grupę osób i sprzęt może być lepszy i możecie budować się jeszcze.
Znowu tu się kłania to taka współodpowiedzialność, współtworzenie. Nie? Znowu trochę wracamy, bardzo mi się podoba, że pani od tego zaczęło, bo to jest właśnie tak, że my mamy w sobie bardzo dużo misyjności. My, pani dyrektor w ogóle od samego początku z księdzem Janem czuje, jakie są potrzeby i lokalne, i nielokalne. I ze wszystkich sił mamy sobie realizację tej misji i teraz na ile mamy wsparcie, na ile mamy pomoc, tak możemy to realizować. Dziś stoimy przed dużym wyzwaniem, bo to nie tylko codzienna jakość w postaci przepięknego ogrodu, piękne spa, pysznego jedzenia, celebrowania wielu wydarzeń z naszymi podopiecznymi, z ich bliskimi, ale też dzisiaj znając te wyzwania dzisiejszego światła, właśnie widząc tą samotność, widząc brak tych domów wielopokoleniowych, widząc to, że jednak mamy starzejące się społeczeństwo, postanowiliśmy wesprzeć nie tylko osoby umierające, nie tylko w paliatywnym okresie życia, ale też osoby niesamodzielne. I dziś mocno planujemy, że w tym jeszcze roku, myślę, że w połowie roku uda nam się wbić łopatę, aby rozpocząć budowę Puckiego Kompleksu Specjalistycznego, który będzie odpowiedzią na właśnie potrzeby nas wszystkich tak naprawdę.
Jak będziecie wbijali tę łopatę, musimy tam być, musimy to zobaczyć,
będziemy
pokazać.
Będziemy państwa zapraszać, może będzie wbicie dwa razy.
Opowiedzieć o tym.
Projekt jest ogromny, więc musimy go podzielić przynajmniej na dwa etapy. W pierwszym etapie powstaną dwa budynki, tam będziemy chcieli nowoczesną poradnię medycyny paliatywnej. Ale teraz państwa jeszcze nie pozostawimy bez zaproszenia do przekazania nam 1,5%.
Tak, oczywiście.
Proszę państwa, wasze 1,5% to może być 100% życia dla tych, którzy są na ostatniej prostej.
Bo każdy z nas może kiedyś potrzebować takiej opieki, a dziś możemy współtworzyć ją, dać innym. Więc niech tak zostanie, te 1,5% ważne. Puckie Hospicjum pod wezwaniem ojca Pio, księdza Jana Kaczkowskiego. To dziś. Nasi goście, można powiedzieć, tak? I pani dyrektor Anna Jachim-Labuda i pracujący w hospicjum, tworzący je też Maciej Dolewski. Ja dziękuję państwu dzisiaj za to spotkanie. Wszystkiego dobrego, powodzenia, współtworzenia, siły, radości, energii, miłości. Wszystkim, którzy tworzą hospicjum, wszyscy, którzy korzystają z waszej pomocy. Pozdrawiam
was wszystkich. To my bardzo dziękujemy, bo Radio Gdańsk współtworzy też hospicjum. Dzięki państwu też możemy realizować wiele pięknych rzeczy, takich kampanii.
Miło to słyszeć.
Macie 1,5%. Dziękuję
państwu.
Ale też zapraszamy wszystkich słuchaczy, jeżeli mają państwo ochotę współtworzyć nasze hospicjum, wspierać, zapraszamy do przekazywania 1,5%. A jeżeli nie na Puckie Hospicjum, to jest wiele organizacji pozarządowych, które czekają na ten państwa 1,5%, więc wykorzystujmy go, jeżeli
im taką więcej serca, i mniej barier, tytuł naszego programu, zawsze to podkreślam, nie twórzmy barier, Beata Gwoździewicz. Dziękuję serdecznie państwu, musimy już kończyć, choć wiele mamy jeszcze do powiedzenia i z pewnością będziemy się jeszcze nie raz spotykać. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Do usłyszenia.
Dziękujemy. Pięknie dziękujemy. Nie ociągajcie się państwo.
Więcej serca i mniej barier.